NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Czas na drugi posezonowy Pick Six, a kłaniają się przed Wami
Łukasz Dudka
i Karol Potaś. Dzisiaj mamy kilka tematów związanych z NFL. Zaczynamy od tematu politycznego, związanego z kandydatem na prezydenta USA, Donaldem Trumpem. Kandydat bardzo nietuzinkowy, nie wiem, on chyba nie pochodzi z żadnej z frakcji, czy to demokratów, czy republikanów. Biznesmen, gościu ma pochodzenie niemieckie, jego dziadek przyjechał do Niemiec, do USA, gdy miał, z Niemiec do USA, gdy miał 16 lat. No jest teraz bardzo medialną postacią, wielu mówi o tym, że to jest taki polski Ryszard Petru. Otwierasz lodówkę, wyskakuje Donald Trump, otwierasz szafkę, gdzie trzymasz odkurzacz, też wyskakuje Donald Trump. Czy rzeczywiście tak jest, Łukasz?
W tej chwili tak, no kampania wyborcza przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi nabiera rumieńców. Donald Trump, tutaj cię poprawię, walczy w tej chwili o nominację partii republikańskiej. Co roku tych kandydatów o urząd prezydenta na liście wyborczej jest kilku, nawet kilkunastu. Natomiast tak naprawdę szansę na zwycięstwo mają tylko ci, którzy otrzymują namaszczenie od tych dwóch partii, partii republikańskiej i demokratycznej. I Trump po kilku nieudanych próbach poszedł po rozum do głowy i postanowił zmusić partię republikańską do tego, żeby to jemu powierzyło nominację. Republikanie przechodzą kolosalny kryzys tożsamości. O ile partia demokratyczna w Stanach Zjednoczonych potrafiła znaleźć właśnie tego jednego lidera, wokół którego się wszyscy koncentrują, w tegorocznych wyborach takim liderem najprawdopodobniej będzie Hillary Clinton. Republikanie mają straszny problem ze znalezieniem takiej jednej, zdecydowanie mocnej osobowości, która jednoczyłaby wokół siebie wszystkich wyborców. Trump jest niesłychanie wyrazisty, jest multimilionerem, multimiliarderem w zasadzie, dorobił się na rynku nieruchomości i on zyskuje wielką popularność w tej chwili w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim dzięki populistycznym hasłom, które rzuca. Chce się rozprawiać bardzo brutalnie z państwem islamskim, chce natychmiast deportować ze Stanów Zjednoczonych wszystkich nielegalnych imigrantów, chce budować mur na granicy z Meksykiem i takich pomysłów, którymi feruje Donald Trump, a które z założenia są niewykonalne, jest cała masa.
No ja też słyszałem o tym, nie wiem, taki dosyć słynny wywiad z dziennikarką NBC, gdzie zarzucił jej to, że jest zupełnie nieprzygotowana i nie wie o co go tak naprawdę pyta. I w ogóle ten wywiad jest bezsensowny, bo on w tym czasie mógłby robić wielkie deale i zarabiać miliardy dolarów dla USA. Więc mówię, postać mega wyrazista. Sam jestem ciekawy, jak to się przyjmie w obecnym tym czasie, gdy jest kryzys ten migracyjny i Syria, i państwo islamskie, i ta masa Meksykanów w USA. Ciekawe, jak to będzie rozwiązane, czy mimo wszystko demokraci zdołają się obronić. A twoja prognoza, demokraci, jak myślisz, będą mieli siłę przebicia w tym dzisiejszych czasach, czy nie?
Trudno mi powiedzieć w tej chwili. Nie wiadomo, kto dostanie te partyjne nominacje. Jeżeli będzie to Donald Trump, to myślę, że nie będzie miał szans w ostatecznym rozrachunku z Hillary Clinton, którą nagle wszyscy będą przedstawiać jako tą zrównoważoną psychicznie kandydatkę na urząd prezydenta. Przeciwko Donaldowi Trumpowi, który zostanie na pewno podczas kampanii wyborczej wykreowany jak takiego szalonego biznesmana, któremu nagle zaczęło się pchać do polityki. Ale skoro jest to futbolowy podcast, to, a rozmawiamy już o Donaldzie Trumpie, to nie sposób nie wspomnieć o jego futbolowej karierze, bo Donald Trump przez wiele, wiele lat był właścicielem drużyny futbolowej, był właścicielem New York Generals, drużyny, która grała w United States Football League, USFL. Była to liga stworzona w latach 80. bodajże, liga, która miała konkurować z NFL. Udało się nawet do USFL ściągnąć kilku naprawdę świetnych graczy, m.in. Ibian, świetny quarterback San Francisco 49ers, grał przez kilka sezonów w United States Football League. Donald Trump był jeden z takich najbardziej aktywnych właścicieli, którzy współtworzyli tą ligę. USFL upadła po tym, kiedy wytoczyła lidze NFL proces na podstawie prawa antymonopolowego i co ciekawe, USFL wygrała ten pozew, ale sędzia zasądził na ligę NFL karę w wysokości 1 dolara. Ten czek w wysokości 1 dolara liga wystawiła, podobno nigdy nawet nie został zdeponowany. I w następnym roku po tym orzeczeniu sądu USFL przestała istnieć i NFL od tamtego czasu dominuje na futbolowej mapie Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump stosunkowo niedawno robił kolejne podejście do zawodowego futbolu, kiedy sprzedawana była drużyna Buffalo Bills. Trump znalazł się na krótkiej liście potencjalnych kandydatów, którzy mieli nabyć drużynę ze Stanów Zjednoczonych.
O, to fajne nawiązanie futbolowe. Czas na kolejne wielkie wydarzenie. Hockey Day in America. Punkt docelowy to była Minnesota. Na tym obiekcie, na TCF Bank Stadium, obiekcie uniwersyteckim drużyny futbolowej, spotkały się ekipy Chicago Blackhawks i Minnesota Wild. Ponad 50 tysięcy osób na trybunach. Jednym z gości byli m.in. zawodnicy Vikings, którzy chętnie fotografowali się z zasiadającymi na stadionie kibicami. Hasło przewodnie wydarzenia tytułowano kartoniadu na trybunach Let's Play Hockey. Jednak spotkanie, przynajmniej mnie jako niedzielnego fana Janusza NHL, rozczarowało. Łukasz, ciebie też rozczarowało? Twoja ekipa tak jakby nie podeszła albo po bardziej do tego spotkania, albo po prostu ona ma jakiś wyraźny problem z tymi spotkaniami na otwartym stadionie. Bo udało mi się znaleźć statystykę, że na 4 spotkania pod chmurką wygrali tylko jedno z Pittsburgh Penguins 5-1, a reszta to spotkanie przegrane.
To spotkanie bodajże rozgrywali na płaskim terenie, na Soldier Field. Wszyscy żartowali, że w tym roku na Soldier Field więcej meczy wygrali Chicago Blackhawks niż Chicago Bears. Bo nie wiecie, większą część sezonu mieli kolosalny problem z tym, żeby wygrać na swoich śmieciach. Ten niedzielny mecz był to bodajże 13 mecz w sezonie zasadniczym w historii. 13 mecz sezonu zasadniczego w historii NHL rozgrywany na otwartym stadionie i te mecze za każdym razem cieszą się niesamowitą popularnością. W tym sezonie będzie rozegrany jeszcze jeden taki mecz przez Lidę NHL. I jest to świetna promocja hokeja. A zawodnicy niezbyt lubią grać w tego typu warunkach. Największy problem to, jak nie można sobie to wyobrazić, utrzymanie lodu.
Chociaż wiesz co, teraz wtrącę, bo ten lód w Minnesocie wyglądał całkiem nieźle. A jeżeli go porównam do tego, bo przecież nawet spotkania rozgrywano, NHL rozgrywano pod chmurką w Los Angeles, gdzie, nie wiem, temperatura była może 20 kilka stopni, jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale pamiętam, że wtedy też niesamowite były problemy z lodem i tam zawodnicy mieli problem, żeby się poruszać, a tutaj wyglądało to całkiem nieźle. Nie padał śnieg aż tak intensywny.
Był całkiem nieźle, bo organizatorzy mieli sporo szczęścia. Przed tym meczem, na kilka dni przed tym meczem, spodziewano się, że temperatury będą w okolicach 5-6 stopni Celsjusza w Minneapolis. Udało się i tych stopni było 1, może co najwyżej 2 stopnie Celsjusza, więc problemów z utrzymaniem lodu ostatecznie nie było, ale ten lód nigdy nie będzie tak idealny, to nigdy nie będzie taka szklanka, do jakiej przyzwyczajeni są zawodnicy grający w idealnych warunkach. Halach na co dzień. Trudno mi też wyobrazić sobie oglądanie takiego meczu z punktu widzenia fana, który siedzi gdzieś daleko na trybunach, na TCF Bank Stadium, nie ma jakiegoś fenomenalnego jumbotronu, na którym ten mecz można by oglądać na zbliżeniach, i wysiedzieć 3-4 godziny w temperaturze nawet tego jednego czy dwóch stopni Celsjusza, nie jest to najprzyjemniejsze doznanie, tym bardziej, że można to zrobić w zaciszu swojego własnego domu na wygodnej kanapie. Ale klimat na pewno jest niepowtarzalny. Pytałeś, czy podobał mi się mecz? No nie podobał mi się. Jako kibicowi Chicago Blackhawks nie mógł mi się ten mecz podobać, ponieważ moja drużyna tak naprawdę zawiodła na całej linii. Od początku
nikt się nie spodziewał, nikt nie spodziewał się, że to aż tak może być brutalne. Pamiętam pierwsza, druga tercja, raz, dwa, trzy, trzeci gol, czwarty gol.
W każdej tercji Blackhawks stracili po dwie bramki, byli w stanie odpowiedzieć golem Patricka Kane'a dopiero w sytuacji, kiedy przegrywali już 5-0. Tam bardzo ważne dla Chicago Blackhawks wydarzenie miało miejsce w drugiej tercji, kiedy Michał Rossiwa bardzo brutalnie sfaulował jednego ze swoich przeciwników. Dostał najpierw 5-minutową karę, podczas której Hawks, o ile dobrze pamiętam, stracili bramkę. A później Rossiwa został wykluczony, dostał karę meczu i do końca już spotkania trener Joe Kingfield nie mógł korzystać z jego usług. Z kolei dla Minnesota było to o tyle ważne spotkanie, że Wild fatalnie rozpoczęli ten sezon zasadniczy. Tydzień temu zwolnili swojego głównego trenera, zastąpił go nowy szkoleniowiec i pod wodzą tego nowego trenera Wild wygrali właśnie w niedzielę swój czwarty mecz z rzędu. Dla wszystkich fanów Minnesota był to taki powiew świeżości i to taki chyba bardzo miły po pierwszym początku sezonu.
No ale ogólnie, tak jak wspominałeś, ta seria cieszy się dużą popularnością. Widziałem też specjalne studio na NBC. Fajnie to się oglądało i ten komentarz bardzo klimatyczny. Ja mówię, może nie wszystkie spotkania NHL oglądam, ale akurat te spotkania na stadionie zawsze jakoś tak ustawiam sobie jako punkt, że muszę zobaczyć, zawsze jest specjalna oprawa. W Stanach też to tak wygląda, kibice zapisują sobie te punkty w kalendarzu, gdzie drużyny grają na stadionie i widać jakiś tam skok oglądalności, czy nie da się rady tak tego zauważyć?
Liga NHL ma spory problem z wymuszaniem ludzi do oglądania meczów w telewizji, po części dlatego, że ma podpisane kontrakty z stosunkowo słabo oglądalnymi sieciami. Jeżeli mecz jest dostępny na kanale, na ogólnodostępnym kanale NBC, to jeszcze zdobywa jakąś tam oglądalność, ale większość meczów jest transmitowana albo na NBC Sports Network, albo na Comcast Sports Network, które są dostępne tylko w sieciach kablowych i to w tych droższych pakietach. Więc te mecze nie są tak łatwo dostępne dla ogólnej populacji, tutaj Amerykanów. No ale tak jak mówisz, no na te mecze czekają wszyscy, odrobinę bardziej. Te mecze do tej pory przynajmniej były rozgrywane na takich obiektach, które cieszyły się dużą sportową historią. Wrigley Field w Chicago, Soldier Field w Chicago, na stadionie, na którym na co dzień grają Boston Red Sox na przykład.
Mówię, Bruins grali na obiekcie Patriots, tam też był komplet.
Zgadza się, więc jest to dodatkowy jak gdyby argument do tego, żeby wybrać się jednak na ten stadion i no, zobaczyć, jak ten obiekt wygląda w zimę, czyli w scenerii, w której normalnie nie jest dla fanów sportu dostępny.
Okej. Drugie wydarzenie, może nie czysto futbolowe, ale jednak w jakiś sposób powiązane z drużyną Chicago Bears. W sobotę w Legionowie miał miejsce pojedynek Mike Molo, przydomek niebezpieczny, kontra Krzysztof Zimnoch. Bokser z USA jest fanem Chicago Bears. Wychodził w koszulce tego zespołu, w koszulce i czapce tego zespołu do walki. Dokładnie z numerem 34 Waltera Paytona, legendy Chicago Bears, 9-krotnego uczestnika Pro Bowl. W 1993 roku zawodnik Walter Payton został wybrany do Hall of Fame NFL. No i przede wszystkim w roku 1985 zdobył z drużyną Chicago Bears pierwszy mistrzowski, pokonując Patriot w Super Bowl 20 wynikiem 46-10. Sam zawodnik zmarł w wieku 45 lat na rzadką chorobę wątroby, ale przechodzę do samego pojedynku bokserskiego. Czy odbył się on jakimś tam echem w tej polonijnej naszej społeczności w Chicago? Łukasz, bo u nas o tym pojedynku mówi się dużo, bo on trochę tak jakby wybił się poza scenariusz. Wszyscy spodziewali się, że Krzysztof Zimnoch jednak poradzi sobie z Mike'em Molo, a tutaj proszę, solidna niespodzianka.
Bo Mike'a Molo pokonywało już co najmniej kilku innych polskich bokserów, między innymi no Andrzej Gołota, to chyba najsłynniejsze pojedynki Mike'a Molo z polskimi pięściarzami, ale Mike'a Molo pokonał i Tomasz Adamek, Jakub Szpilka, więc nie jest to nowa twarz na tym bokserskim światu, przynajmniej tutaj wśród Polonii amerykańskiej i o tej walce również mówiło się sporo. No, Molo został, jak to nie było, międzynarodowym mistrzem Polski. Mówię w cudzysłowie, no bo ten paru mówi się, nie ma zbyt wielkiego sportowego znaczenia. Wydaje mi się, że ta walka była zaprojektowana w ten sposób, żeby dać Zimnochowi jak najlepszą pozycję startową przed jego ewentualną karierą w Stanach Zjednoczonych. No umówmy się, jeżeli jesteś bokserem, to najwięcej kasy jesteś w stanie zarobić w Ameryce, a żeby przebić się do tych najlepszych gali transmitowanych i organizowanych przez ESPN, czy Showtime, czy HBO, musisz mieć na swoim koncie wygrane z nazwiskami, które w jakiś sposób będą pozytywnie rezonować
coś w ustach
tych ludzi, którzy o tym decydują.
Coś w stylu, pokaż mi swój rekord i swoich przeciwników, a powiem ci, jakim jesteś bokserem, tak?
No właśnie, tych zwycięstw trzeba mieć na koncie, na koncie wygrane przed czasem i na takie chyba płatkie zwycięstwo liczył. No. Liczył na to, że Mike Polo będzie takim kelnerem, który gdzieś z placu budowy z Chicago nagle oderwie się na moment, po kilkutygodniowych przygotowaniach pojawi się na ringu tylko po to, żeby zainkasować czek. Tymczasem Molo postawił wszystko na jedną kartę. Był przygotowywany przez trenera Sama Colonę, tego samego, który również pracował z wieloma polskimi pięściarzami wcześniej. I o tym polskim światku bokserskim wie sporo. Postawił wszystko na jedną kartę, postanowił mocno zaatakować. Udało mu się trafić dwukrotnie położyć Zimnocha na deski i walka zakończyła się chyba no, sensacyjnym rezultatem. Musisz się zapytać.
No dokładnie, ja też się nie spodziewałem tego. Znaczy spodziewałem się, że Mike Molo pokaże charakter, bo on już to pokazał przy okazji ostatnich swoich walk, m.in. z Arturem Szpilko. Gdzie oddawał każdy cios, pokazał, że ma jednak twardą szczękę, no i ma te uderzenie, bo też i nokautował Artura Szpilkę, ale Artur jednak się podniósł. Krzysztof Zimnoch tego nie potrafił z różnych względów. Na potwierdzenie tych słów, co ty mówisz, że Mike Molo nie trenował 3 lata. W jednym z wywiadów na stronie Ring Polska Przemysławowi Gancarczykowi trener Mike'a Molo powiedział: Przemek, wiesz, on nie boksował 3 lata, cudu miesiąc nie zrobimy, Mike ma serce, ma charakter, to będzie nasze 100%. No i tak rzeczywiście było, bo widać było to niesamowite oddanie. Na dowód tego też jeszcze polecam wszystkim obejrzeć filmik, który zamieściliśmy bodajże w poniedziałek na naszym fanpage'u. Świetna robota kanału To Jest Boks. Przechodząc już do spraw futbolowych, bo 15 minut już tu zajęło nam trochę ten przydługi, może delikatnie wstęp. Zaczynamy od informacji z obozu Washington Redskins. Washington Redskins przerwali negocjacje kontraktowe z rozgrywającym Kirkiem Cousinsem i słyszy się opinie o tym, że nie mają planów, by do nich wracać. Co to może oznaczać, Łukasz? RG3 wraca do gry?
Myślę, że to ściema. Myślę, że to takie przeciąganie liny między reprezentantami Cousinsa i reprezentantami Washington Redskins. Cousins wpisał się fenomenalnie w tym systemie, który prowadzi trener Jay Gruden. I w grę na pewno wchodzą duże pieniądze. Nie ma szans na to, żeby RG3 wrócił do składu Redskins. Myślę, że Skins szybciutko go obetną ze składu, bo wątpię, żeby znalazł się jakiś chętny, żeby odkupić od Redskins prawa do Roberta Augustina III. Natomiast Redskins mają ciągle w talii takiego jokera, który może się okazać franchise tag. Byłoby to nie najlepsze rozwiązanie, bo franchise tag dla quarterbacka to zdecydowanie no, najdroższe rozwiązanie, ale z drugiej strony rozwiązanie, które powoduje, że drużyna nie ryzykuje kilkudziesięciomilionowego bonusu za podpisanie kontraktu, który tak naprawdę jest jedyną taką sporną kwestią w tych negocjacjach.
No i nie ryzykuje też wtopy, że może sprowadzić kogoś, kto nie będzie pasował do filozofii trenera Redskins.
Też mi się nie wydaje. No nie ma w tegorocznym drafcie nikogo, na kim można by zawiesić oko. Nie ma żadnych atrakcyjnych opcji na rynku wolnych agentów. Zresztą wszyscy się już nauczyli, że jeżeli masz jakiegoś obiecującego quarterbacka w składzie, wiesz, czego się po nim spodziewać, to nie oddajesz go łatwo innym drużynom. Natomiast, tak jak mówię, Cousins spisał się w Redskins fenomenalnie i no, obie strony teraz będą przyciągały tą linę jak najbardziej w swoją stronę i używały najróżniejszych argumentów, żeby sprzedać się jak najdrożej i kupić jak najtaniej.
Kolejna informacja to coraz więcej zawieszeń. Słyszymy, że już liga NFL w ofensywie. Nick Boyle został zawieszony na 10 pierwszych spotkań sezonu 2016 za ponowne naruszenie polityki przepisów ligi w sprawie zakazanych substancji. Na pierwsze 4 mecze sezonu regularnego został zawieszony również teraz już drugoroczniak Randy Gregory z Dallas Cowboys. No i defensywny liniowy Green Bay Packers Mike Fanel też również zawieszony na 4 spotkania. Liga w ofensywie, jeżeli chodzi o kary?
Ja to widzę trochę w inny sposób, Karo, że liga robi swoje z tygodnia na tydzień. Natomiast, żeby w lidze NFL dać się złapać za stosowanie niedozwolonych środków, musisz mieć no naprawdę iloraz inteligencji na poziomie temperatury pokojowej, albo nawet niższy.
No
jak to działa? Żeby dostać zawieszenie, musisz najpierw znaleźć się w Substance Abuse Program. Czyli musisz znaleźć się na liście zawodników, którzy są regularnie sprawdzani przez ligę NFL. Wcześniej NFL dokonuje losowych badań. I sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli dziś przeprowadzam ci test, na pewno masz 3 miesiące spokoju, ponieważ w ciągu najbliższych 3 miesięcy nie można do ciebie zapukać ponownie i przeprowadzić ci test. Jeżeli spadasz, jeżeli ten losowy test wykazuje, że stosowałeś jakieś niedozwolone środki albo że nie paliłeś trawę, wtedy trafiasz bez żadnych kar do ligowego programu, który monitoruje właśnie substance abuse, czyli stosowanie niedozwolonych środków. I wtedy masz już większy problem, bo wtedy jesteś testowany w zasadzie dowoli. Ale za każdym razem wiesz, kiedy masz się pojawić na tych testach i wiesz, że niczego głupiego nie możesz zrobić. Więc jeżeli jesteś ostrzeżony, jeżeli jesteś na czarnej liście, a ciągle jesteś na tyle, że po raz kolejny tego słowa głupi, żeby ciągle stosować się niedozwolone środki, no to zasługujesz na jakiekolwiek
uznanie. Tak śmiechem żartem. Kolejna informacja. Los Angeles Rams obcięli linebackera Jamesa Lautirnaitisa, defensywnego liniowego Chrisa Longa. Tutaj właśnie przy nim więcej chciałbym się zatrzymać. Chrisa Longa, wybrany z drugim numerem w roku 2008, oraz tight enda Jareda Cooka. O co chodzi z tymi zwolnieniami? Łukasz, ekipa miała być budowana, Chris Long, odkąd pamiętam, to jedna z podpór w drużynie Rams, a tutaj zwolnienie.
Tak naprawdę nikt nie wie, o co chodzi. Słyszałem kiedyś bardzo ciekawy wywiad właśnie z Lautirnaitisem, którego zwolnili Rams i był to dla niego no, kompletnie niespodziewany ruch. I podobno nie było mowy o żadnej renegocjacji kontraktu, o dogadywaniu się, o nie wiem, obniżce płac. Po prostu podziękowano mu za lata gry w Rams i tyle. I wypuszczono go. Wydaje mi się, że podobnie było z Chrisem Longiem i z tym trzecim zawodnikiem. A rzeczywiście z tych trzech nazwisk Chris Long zdecydowanie jest najbardziej znany. W Chicago gra jego brat, Kyle Long. Jego młodszy brat jest ofensywnym liniowym Chicago Bears. Trudno mi powiedzieć, jaka jest motywacja włodarzy w tej chwili Los Angeles Rams. Wygląda na to, że szykuje się no, gruntowna przebudowa tej drużyny.
Wyglądało na to, że po prostu oni mają duże tak jakby zobowiązania finansowe, obcięli tych zawodników po to, by ściągnąć jakiegoś bardzo dobrego quarterbacka, tylko też nie widzę takiego, który byłby tutaj na, nie wiem, dostępny. No, Colin Kaepernick to nie jest żaden, nie wiem, zawodnik, który może, może zostać jakimś filarem. Sam Bradford raczej też już nie zostanie w Rams. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale taki przyszedł do głowy, bo że jeżeli szukasz dużej kasy, no to musi być nazwisko na pozycji rozgrywającego. No, zobaczymy, jak to się rozwinie.
Tak. No, umówmy się, że musi to być markowe nazwisko. Peyton Manning wydaje się takim oczywistym nazwiskiem, o ile Manning rzeczywiście nie zakończy kariery i zmusi Denver Broncos do tego, żeby go obcięli ze składu. Wtedy Los Angeles Rams wydają się być takim naturalnym miejscem lądowania dla numeru 18, ale mogą to być inne nazwiska. No nie wiem, nawet Matt Forte z Chicago szuka nowego klubu, chociaż no, Rams mają już fenomenalnego, młodego running backa, więc tutaj nie będą potrzebowali wzmocnień. Ale jest to, wydaje mi się, bardzo dobry krok, że Rams będą niesamowicie aktywni na rynku wolnych agentów tylko po to, żeby znaleźć kogoś, kto zmusi ludzi do przyjścia w Los Angeles, do walącego się, sypiącego się LA Coliseum, przynajmniej przez te dwa pierwsze sezony. Później z tego nowego parku rozrywki zbudowanego za na pewno ponad 100 miliardów dolarów będzie łatwiej musi ludzi do przejścia. W tej chwili no, toczą zdecydowanie walkę z trudniejszym przeciwnikiem.
Dokładnie. Koniec kariery ogłosi tight end Pittsburgh Steelers Herb Miller i defensywny liniowy Carolina Panthers Jared Allen. Dwie wielkie postaci tej ligi. Kogo będzie ci, Łukasz, brakować bardziej?
Jared Allen, zdecydowanie. Jared Allen to jeden z najlepszych defensive endów naszych czasów, ostatnich kilku lat. On tak naprawdę, to Jared Allen powinien być rekordzistą pod względem ilości zdobytych sacków w jednym sezonie. Ten tytuł należy w tej chwili do Michaela Strahana, ale tylko dlatego, że w nic nieznaczącym meczu, w końcówce nic nieznaczącego meczu, Brett Favre postanowił się podłożyć Strahanowi i dać mu jednego sacka za darmo. Zapraszam wszystkich na YouTube. Wystarczy wpisać Michael Strahan sex Brett Favre. Zobaczycie, jak wyglądała ta zagrywka. I jest to oczywista ustawka z 2001 bodajże roku wydarzenie. Natomiast od tego czasu to Jared Allen dominował. Ma na swoim koncie więcej sacków niż Julius Peppers na przykład. I Allen był fenomenalnym zawodnikiem i w Kansas City, i w Minnesocie, i teraz przez półtora sezonu w Chicago. No i nawet w tej końcówce, która doprowadziła go do Super Bowl z Carolina Panthers, i sypał się całkiem nieźle. No, nie sposób też nie wspomnieć o tym, w jaki sposób Allen pożegnał się z fanami. Tutaj Stanach mówi się o odjeżdżaniu w stronę zachodzącego słońca. Ride up to the sunset. I Jared Allen chyba najlepszy, największy cowboy w NFL, bo trzeba pamiętać o tym, w jaki sposób celebrował każdy zaliczony przez siebie sack. On wykonywał ruch, jakby pętał nogi jakiegoś cielaka na rodeo, odjechał właśnie na koniu w stronę zachodzącego słońca, którego nie było, ponieważ niebo było zasłonięte chmurami. Więc tych dwóch osobowości zdecydowanie Jared Allen.
No, ja też mam takie swoje wspomnienie z Hartem Millerem. Mój pierwszy Super Bowl to właśnie był Super Bowl, w którym Pittsburgh Steelers mierzyli się z Arizona Cardinals i te sentymentalnie pamiętam te podania do Harta Millera. Jeden z ulubionych zawodników Bena Roethlisbergera. Jak Ben Roethlisberger był na boisku, Hart Miller był zdrowy, to też można było być pewnym, że dużo piłek będzie adresowany w jego stronę. Sporo przyłożeń, na pewno nie tak wyrazista postać jak Jared Allen, ale też jedna z wielkich kart tej ligi. Ich już nie zobaczymy w kolejnym sezonie, a w kolejnym sezonie w barwach Arizony Cardinals najprawdopodobniej zobaczymy Joela Wilkinsona. Jest to kolejny futbolista narodowości australijskiej w NFL. Drużyna Arizony Cardinals pozyskała go z ligi AFL, czyli Footy, Liga Footy. To nie jest to samo z ligą futbolu amerykańskiego, to jest zupełnie inna dyscyplina. No i ma grać na pozycji cornerback. Co może oznaczać kolejny taki romans z właśnie narodowością australijską ligi NFL? Ekspansja do Australii nieunikniona, twoim zdaniem, Łukasz?
Chyba nie. Chyba nie na tym etapie. Ten ruch tak naprawdę nic nie oznacza. No jest to na pewno...
Ale mieliśmy Jareda Haina, nie? Jared Hain teraz...
Mieliśmy, ale widziałeś, że... Czy był w stanie w jakiś sposób zaistnieć w NFL? Nie bardzo. W pewnym momencie został obcięty przez San Francisco 49ers, wrócił do ich składu, zasłynął tym, że kilka razy oddał piłkę rywalom po nieudanych złapaniach piłki przy kick czy punt returnach. Już nawet nie pamiętam, ale na tym etapie każda drużyna ma prawo podpisać kontrakty z 90 zawodnikami, więc oczywiście, że znajdą się drużyny, które zaryzykują, licząc na to, że znajdą właśnie taki nieoszlifowany diament. Na podobnej zasadzie Bats przecież podpisał kontrakt rok temu. Ta przygoda Batsa z NFL trwała naprawdę bardzo długo. Wiele osób ze mną na czele spodziewało się, że Bats zostanie odcięty dużo wcześniej. Czasem udało mu się przetrwać do tego ostatniego cięcia już po trzecim tygodniu preseason. I trudno w tej chwili powiedzieć, jak potoczy się kariera, czy w ogóle będzie mowa o jakiejś karierze tego Australijczyka. Za to trwa trend w NFL już od jakiegoś czasu na podpisywanie kontraktu z australijskimi panterami. Warto zwrócić uwagę i sprawdzić, ilu panterów w tej chwili w NFL ma jakieś doświadczenie, że w rugby, przede wszystkim właśnie w australijskiej lidze.
No, w futbolu australijskim przede wszystkim główne zadanie to jest kopanie. Tam piłkę się kopie, też można ją przenosić, ale przede wszystkim się kopie. Zupełnie inna dyscyplina, ale to, jak dokładnie uderzysz piłkę nogą do kolegi, który stoi 30 yardów dalej, jest niezwykle ważne i najlepiej jakby było najbardziej precyzyjne, więc wcale nie dziwi mnie ten trend, no ale tak jak mówisz, możliwe, że to jednak nie ma nic związanego z tym, że liga będzie próbować jakoś wniknąć w tereny australijskie. A czy jest jeszcze jakieś futbolowe wydarzenie, Łukasz, którym żyje Ameryka?
No, w tej chwili wszyscy mówią o imprezie zorganizowanej przez cały klan Gronkowskich, o Party Boat. Otóż Rob Gronkowski dogadał się z jakąś firmą, która organizuje tego typu wycieczki i firmował swoim nazwiskiem imprezę dla ponad 700 osób. Bilety dla dwóch osób na 3-dniowy cruise kosztowały $700. Podczas tego kruzu była jedna wielka, nie chcę użyć tej słowa orgia, ale na pewno gruba impreza. Gronkowski bawił się w najlepsze i wszyscy przecierają oczy ze zdziwienia, bo Rob Gronkowski gra przecież w New England Patriots, czyli drużynie, która jest trzymana żelazną ręką Belichicka, drużynie, której praktycznie nikt nie ma prawa zrobić czegokolwiek, co nie podoba się Belichickowi. Reżim jest trzymany do tego stopnia, że kilka lat temu Reggie Wayne sam poprosił o to, żeby obciąć go z Patriot. Tymczasem okazuje się, że Robowi Gronkowskiemu można absolutnie wszystko. Zapraszam Was na YouTube. Jeżeli piszecie Gronkowski Gronk Party Boat, to zobaczycie Gronkowskiego wykonującego najdziwniejsze ruchy ubranego, a w zasadzie nieubranego w najróżniejsze stroje, no i będziecie mogli posmakować, jak wyglądała ta trzydniowa tropikalna impreza filmowana przez Clam Records.
W przyszłym tygodniu powiemy więcej o rezultatach Scouting Combine, jako już zapowiedź przyszłego Pick Six. Jak ktoś chce się zapoznać bardziej z tym, czym jest Scouting Combine, zapraszam już teraz do tekstu Kuby Kaczmarka, który właśnie dzisiaj, bo rozmawiamy we wtorek, opublikowaliśmy na naszym fanpage'u i na naszej stronie nfl24.pl. No a teraz czas na gościa specjalnego i dzwonimy do Michała Serzysko z Warsaw Eagles, by podpytać, co słychać u jednej z warszawskich top-ligowych ekip przygotowujących się do sezonu 2016. Halo, halo, jest z nami już gość odpowiedzialny za marketing i każde informacje w Warsaw Eagles, Michał Serzysko. Witamy w podcaście.
Witam również. Wszystko się zgadza, jestem odpowiedzialny za komunikację, za media społecznościowe. No i za to, jak wyglądają Eagles, przynajmniej staram się, żeby wyglądali dobrze.
No i ale byłeś też przecież aktywnym zawodnikiem. Nie wiem, jak jest teraz, zaraz nam pewnie o tym powiesz, ale dołączyłeś do drużyny Warsaw Eagles 14 sierpnia 2012 roku. No i jesteś z tą ekipą do dzisiaj. Na początku od drużynie Warsaw Eagles B, teraz drużyna Warsaw Eagles, pierwsza ekipa.
Zgadza się, dokładnie dołączyłem do Warsaw Eagles 15 lutego 2012 roku, dokładnie to pamiętam.
Bo tutaj kieruje się statystykami na PLF.
Natomiast tak jak mówisz, w sierpniu to był pierwszy mecz, wtedy to było jeszcze PLF 8. Rok później było Eagles B Football 11-osobowym, później była Top Liga. Aktualnie zrobiłem sobie trochę przerwę od grania, skupiłem się na byciu tatą, na życiu rodzinnym. Może jeszcze kiedyś wrócę jakoś na przykład w ósemkach. Na razie porzuciłem karierę zawodniczą, ale nadal jestem z klubem i nadal futbol jest mi bardzo bliski.
Dokładnie, jesteś bardzo młody, 18 lat, to kurczę, kariera jeszcze cała przed tobą.
Tak, 18 lat, dokładnie, chyba dwa razy tyle.
Ale to wiesz, jak to jest ten, 18 urodziny się obchodzi co rok. Jak człowiek się młodo czuje, to nie ma żadnej różnicy, ile tam na liczniku już wybiło. Ale wracając do spraw, które mieliśmy poruszać, co tam słychać teraz w Eagles? Macie bardzo dużo nowych zawodników, niemal na każdej pozycji. Czy przeszli już oni jakiś chrzest bojowy? Mieliście jakieś otrzęsiny, czy raczej to w futbolu amerykańskim nie jest takie bardzo ważne?
Mamy oprócz wielu nowych zawodników, mamy też nowy sztab trenerski, który urządza zawodnikom otrzęsiny praktycznie na każdym treningu. Muszę przyznać, że treningi są naprawdę bardzo wymagające z tego, co... Mimo, że nie trenuję, to bywam na treningach i widzę, co tam się dzieje. Naprawdę zawodnicy mają ciężko. Bardzo trenerzy przyłożyli się do swojej pracy. Treningi są bardzo intensywne, ale też muszę przyznać, że naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. Aż miło popatrzeć. I panuje na treningach bardzo duża dyscyplina i skupienie, ale dzięki temu zawodnicy mogą zrobić dwa razy tyle w tym samym czasie.
A ogólnie jesteście już w komplecie? Zawodnicy amerykańscy dołączyli do was, czy jeszcze na kogoś czekacie?
Tak, jesteśmy już w komplecie. Od jakiegoś czasu jest wszystkich czterech zawodników z zagranicy, są też zawodnicy polscy, trenujemy już, weszliśmy już w fazę treningów typowo futbolowych. Więc skończyliśmy z przygotowaniem fizycznym, trenujemy już konkretne zagrywki.
Właśnie, bo z tym miało być związane moje kolejne pytanie. Trening kondycyjny rozumiem już za wami i teraz taki kosmetyka, czyli bardziej zajmujecie się tym, co jak mają wyglądać konkretne zagrywki, czyli taktyka, tak?
Dokładnie. Nowy sztab trenerski dużą uwagę zwraca na przygotowanie właśnie fizyczne i kondycyjne zawodników i to rozpoczęliśmy tak naprawdę już w listopadzie, kiedy jeszcze trenerów nie było, ale trenowaliśmy według ich wskazówek i według ich planu. To trwało dosyć kilka miesięcy tak naprawdę. W tej chwili jesteśmy na etapie szlifowania zagrywek, ustalania, kto będzie grał na jakiej pozycji, bo tutaj dla kibiców mogą być pewne niespodzianki w trakcie sezonu. Prawdopodobnie będzie kilka zmian. No i trenerzy cały czas sprawdzają, kto i jak sobie radzi, w którym miejscu boiska, na jakiej pozycji. Szlifujemy formacje, zagrywki. No wiadomo, jak to 40 parę dni przed przed początkiem sezonu.
Ale czy już wykreował się taki wasz powoli pierwszy skład? Bo niewątpliwie mówię, macie wielu skrzydłowych, no innych zawodników na różnych pozycjach, czy to w ofensywie, czy w defensywie również, więc mogę sobie wyobrazić tam niesamowitą determinację na treningach, ale czy już widać jakiś szkielet drużyny?
Powoli tak. Były już pierwsze cięcia składu i te osoby trafiły do drużyny B. Natomiast jeszcze będą, jeszcze trwa walka o pozycję, jeszcze trwa walka o miejsce w składzie, więc ten skład, pierwszy skład nie jest jeszcze tak wyklarowany w 100%.
Okej. Okay. Kolejne pytanie to wasza drużyna, czyli Warsaw Eagles, zaczynacie sezon 10 kwietnia. Tydzień później po Lowlanders, z którymi mierzycie się w pierwszej kolejce. Oni już będą po rywalizacji z Seahawks Gdynia. To przewaga przed pierwszym spotkaniem, bo poznacie, jak prezentuje się ekipa z Białegostoku w nowym składzie, ich zagrywki, będziecie na świeżości. Czy raczej nie najlepsza informacja, bo będzie brak tak zwanego meczowego sprawdzenia?
Taka sytuacja ma zalety, ma też wady. Na pewno zaletą jest, tak jak wspomniałeś, to, że będziemy troszeczkę znali przeciwnika. Zobaczymy, co robią, jak grają. Z drugiej strony, wydaje mi się, że zawodnicy woleliby zacząć równo, żeby nie mieć tego jednego meczu jakby do tyłu, przynajmniej na początku. Ciężko powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie wyglądał sezon. Wiadomo, że Lowlanders mogą zagrać zupełnie pierwszy mecz zupełnie inaczej niż z nami i czymś nas zaskoczyć. Dlatego tak samo my będziemy starali się przygotowywać bardzo wszechstronnie na ten sezon. Zależy nam, jak chyba każdej drużynie w top lidze, na dobrych wynikach i na wygranych w meczach, więc do każdego meczu będziemy przygotowywać się na pełne 100%.
Luka, ty też miałeś kilka swoich pytań, może zaprezentuj pierwsze.
Mnie bardzo interesuje zawsze to ten pozabojskowy aspekt futbolu. O ile w NFL wszystkich właścicieli drużyn trzeba ograniczać w ilości wydawanych pieniędzy, to bardzo interesuje mnie, jak sytuacja wygląda w Polsce na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. W jaki sposób układa się współpraca z właścicielami drużyn i w jaki sposób drużyna pozyskuje środki, żeby opłacić trenerów, żeby opłacić zawodników i pokryć koszty funkcjonowania drużyny.
Tutaj porównywanie polskich realiów i amerykańskich no jest niemożliwe według mnie. Wiadomo, że futbol amerykański w Polsce jest dyscypliną bardzo egzotyczną i rzadką i zajmuje się tym tak naprawdę garstka zapaleńców. Nawet te kilka tysięcy osób w Polsce, które grają w futbol, które się tym interesują, to jest tak naprawdę jakiś tam prom. I dla większości zawodników w Polsce jest to nadal hobby, do którego muszą dokładać. I tak samo prowadzenie takiego klubu to jest bardzo często duża ilość pracy, którą jakby wykonujemy poza swoimi właściwymi obowiązkami, poza pracą, poza rodziną, po nocach i tak dalej. Na czym polega funkcjonowanie i finansowanie takiego klubu w Polsce? No myślę, że w każdej drużynie jest podobnie. Szukamy sponsorów, którzy chcą nas wspomóc albo swoimi usługami, albo finansowo. Wiadomo, naszym główną kartą przetargową jest to, że futbol amerykański jest dyscypliną widowiskową. Przez to staramy się ściągnąć ludzi na nasze mecze. Wiadomo, że im więcej ludzi na naszych meczach, tym większa popularyzacja całej dyscypliny sportowej, ale też naszej drużyny. Im nasza drużyna jest bardziej popularna, tym chętniej patrzą to sponsorzy. Im sponsorzy na nas chętniej patrzą, tym mamy większe pole do popisu, więcej funduszy i możemy na lepszym poziomie grać, na lepszym poziomie organizować mecze i wtedy przychodzi jeszcze więcej kibiców. Więc no, to jest ciągła walka o sponsorów, ciągła walka o partnerów, o jakąkolwiek reklamę, promocję. No i tym też zajmuję się między innymi ja u nas w klubie. Staramy się popularyzować futbol amerykański ogólnie w Polsce i staramy się popularyzować naszą drużynę. Zawsze wydaje mi się, że Warsaw Eagles dążyło do wyznaczania, do podnoszenia pewnych standardów, nazwijmy to jakościowych, w organizacji meczów, w tym jak wyglądamy w mediach. Staramy się bardzo dużo wszelkimi drogami trafiać do gazet, do telewizji, do radia, opowiadać o futbolu. Niedawno mieliśmy okazję, kiedy przed rozgrywanym Super Bowl staraliśmy się jak najwięcej opowiedzieć w różnych mediach na ten temat. Wydaje mi się, że wyszło nam to całkiem nieźle. Byliśmy w kilku stacjach telewizyjnych. Ludzie zobaczyli, że futbol amerykański to nie to samo co rugby. Trochę powiedzieliśmy o zasadach tej dyscypliny, pokazywaliśmy, jak wyglądają nasze treningi, więc wydaje mi się, że takimi działaniami powinniśmy wspólnie pracować nad popularyzacją futbolu w Polsce i żeby ludzie zrozumieli naszą dyscyplinę, co nas tak w niej fascynuje.
Jestem bardzo ciekawy również, jak wygląda odbiór polskich realiów futbolu amerykańskiego przez zawodników importowanych ze Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim jestem ciekawy, w jaki sposób pozyskujecie tych zawodników, czy macie jakiś departament, który zajmuje się scoutingiem tych zawodników. Czy tych zawodników trzeba jakoś w jakiś szczególny sposób namawiać ich do tego, żeby kontynuowali swoją karierę właśnie nad Wisłą? I w końcu, jak oni widzą tę organizacyjną i czysto futbolową stronę PLFA?
Ja zajmuję się między innymi odbieraniem wiadomości na naszym fanpage'u na Facebooku i bardzo często piszą do nas zawodnicy z różnych krajów, którzy chcą grać w Polsce. Przysyłają swoje highlighty, swoje tam wyniki sportowe, statystyki, więc jest zainteresowanie ze strony zagranicznych zawodników Polską i Polską Ligą. Tych wiadomości naprawdę jest czasami bardzo, bardzo dużo. W tym roku, jeżeli chodzi o wybór zawodników z zagranicy, decydującą rolę miał nasz trener główny. Ja dokładnie nie brałem udziału w wyborze zawodników scoutingu, natomiast wiem, że on jak miał ostateczną zdanie do powiedzenia i wiem, że ten proces jest dosyć długi. No, szukamy różnych możliwości, ważne są wyniki sportowe, ale też dużą rolę, duże znaczenie ma dla nas to, czy zawodnik na przykład grał już w Polsce, czy jest trochę obeznany z naszymi realiami, przynajmniej w Europie. No bo to zawsze jest trochę loteria, jeżeli ściągamy zawodnika, który nigdy nie był w Europie, nie grał tutaj. No i nie wiadomo, czy on się odnajdzie, czy się odnajdzie wśród kolegów. Natomiast jak zawodnicy odbierają nasze realia? Wydaje mi się, że dobrze. Zazwyczaj wiedzą, jak przyjeżdżają do nas, że jest to liga zdecydowanie amatorska w porównaniu z tym, co się dzieje w Ameryce. Jakoś ostatnio nie mieliśmy żadnych problemów. Chłopaki dobrze się dogadują z polskimi zawodnikami. I tworzą dosyć szybko fajny, zgrany zespół. I myślę, że w tym roku będzie podobnie, bo zawodnicy, którzy przyjechali do nas, Cody, Greg, są pierwszy raz w Polsce, ale zaklimatyzowali się, nauczyli się już paru słów po polsku i naprawdę fajnie dogadują się z chłopakami.
Warsaw Eagles to drużyna, która w zasadzie dominowała w rozgrywkach top ligi na początku istnienia tych rozgrywek. Na pewno waszym celem jak co roku będzie w tym sezonie walka o najwyższe trofea, ale jestem bardzo ciekawy z twojego punktu widzenia, kim ta rywalizacja o najwyższe miejsce na podium będzie w tym roku toczona przez Eagles. W których drużynach upatrujecie swoich najważniejszych rywali w tym sezonie?
Myślę, że dużo się tu nie zmieni w stosunku do poprzednich sezonów. Naszymi głównymi rywalami będą Seahawks Gdynia i Panthers Wrocław. Bardzo dużą niespodzianką w zeszłym roku byli Lowlanders Białystok. Kto wie, może Lowlanders też dojdzie do finału. Natomiast wydaje mi się, że za wcześnie, żeby jeszcze teraz wyrokować, kto będzie grał w finale. Liczę, że z jednej strony będą Warsaw Eagles, a z drugiej strony któraś z tych drużyn, które wymieniłem. Natomiast która ciężko chyba na razie powiedzieć. To jeszcze jest zbyt wiele niewiadomych przed sezonem. Poczekajmy chociaż do pierwszej kolejki.
Zgadza się. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
Okej, to tyle. Dzięki Michał, że wpadłeś do nas. Dzisiaj, a jeszcze jedno pytanie tak mi przyszło teraz do głowy. Bo w sumie super finał na Stadionie Narodowym odbywał się dwa razy. Za pierwszym razem przegraliście z drużyną Seahawks Gdynia. Za drugim razem przegraliście z drużyną Giants Wrocław. No i czy może myśleliście o tym, by ten trzeci raz też spróbować, może nie na Stadionie Narodowym, jak się nie uda, ale gdzieś właśnie w Warszawie, żeby spiąć jakoś to klamro, to powiedzenie do trzech razy sztuka i jednak zdobyć w stolicy superfinał. Myśleliście o tym, czy na razie to nie jest wasz główny cel?
Wiadomo, że w tym roku superfinał będzie rozgrywany w Białymstoku i na razie myślimy o tegorocznym sezonie i naszym głównym celem na sezon 2016 jest wygrana w Białymstoku. Natomiast jesteśmy drużyną z Warszawy. Zawsze się mocno identyfikowaliśmy z tym miastem i na pewno spełnieniem marzeń każdego zawodnika Warsaw Eagles byłaby wygrana na Stadionie Narodowym. Kto wie, może za rok. Zobaczymy, ale na pewno byłoby bardzo miło. Natomiast w tym roku cel to jest wygrana w Białymstoku.
Okej, okay. Na zakończenie dzisiejszej audycji usłyszycie kawałek Vice Versa i Dogasa, Giganci. Tym kawałkiem pożegnaliśmy ostatni superfinał na Stadionie Narodowym. Pewnie w tle już słyszycie pierwsze nuty, tak więc uciekamy, a kłania się przed Wami nasz gość specjalny Michał Sarzysko. Dzięki, że wstąpiłeś do audycji.
Dzięki za zaproszenie, pozdrawiam.
Karol Potaś
i Łukasz.
Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
Na naszych alabardach kapie krew własna, gniew to pasja. Dla najsłabszych pozostaje dzień miasta. Mam świra jak pitbull, wiesz, po tobie nic, tu polecisz pizdu. Jak po ciosach już i miksu, dźwięk piłki świstu i klincz żelaznych zbroi. Nie unikniesz paranoi, niech cię lincz niepokoi. Euforii smak, zawsze w planie wygranie. Amok na zawołanie, drużyna ramię w ramię. Jak falangą sklepieni, nakręceni na finał. Nawet jak wjedziesz na słoniach, polegniesz jak Kartagina. Weź swoich ludzi i lepiej się dobrze broń. Strzelają sobie w łeb, w tej kolejce pod prąd. Czujemy prąd, dziś na murawie wszystko mogę. Chcesz wygrać? Podpalę cię jak Joker. Kto ferworem walki się upaja? Giants, Giants, Giants. Kto na boisku wciąż siłę podwaja? Giants, Giants, Giants. Kto obronę wrogu rozbraja? Giants, Giants, Giants. Która drużyna tą energię wyzwala? Giants, Giants, Giants.
Jestem gigantem, gnioty wrogów jak i madę. Ziemia zawyszy nawet kiedy upadę. Mam bandę, co poluje na twoją porażkę. Ty padniesz, my gramy o zbyt wysoką stawkę. Wygrać walkę to nie zwyciężyć wojnę. Idziemy dalej po swoje, przywitać się ze sztormem. Naszą formę kuliśmy jak żelazo i dzisiejszy kontest daje nam pewną wygraną. Dla nas gra jest batalion, drużyna to batalion. Piłka jest w skrzydłoniach jak medalion. Nie odnajdą jej jak węgle stadion jest. Wystarczy tylko gest, by zagrać na mocnych mecz. Na pewno wiesz, by zetrzeć w prog zawzięcie wiec i pewnie wejść szybki blok. Udowodnić coś sobie i swoim wrogom. Oni tak jak ja nie mogą.
Kto ferworem walki się upaja? Giants, Giants, Giants. Kto na boisku wciąż siłę podwaja? Giants, Giants, Giants. Kto obronę wrogu rozbraja? Giants, Giants, Giants. Która drużyna tą energię wyzwala? Giants, Giants.
Jesteśmy zdecydowanie poza ich zasięgiem. To starcie na bank nie zakończy się im happy endem. Na murach znów Giants Crew, jak Asuar, pierdoleni łowcy głów. To ta historia, Dawid i Goliat. Finał to gloria, w polu pretorian. Wojna, poleje się krew, morda, Giants Strikes Back. Jak hordy wilków złych, to banda kilku tych. Z synku lepiej być jednym z nich. To pak bratni graczy, fakt, taktyk asy. Brak tych naszych, brak tych maszyn. Precyzja jak chirurg, nie ma miejsca na zły ruch. Jak wody Nilu, płyną hektolitry skillu. Przechwyt w ślizg, technik, szósty zmysł. Wokół błysk i złowrogo wykrzywiony pysk.
Kto ferworem walki się upaja? Giants, Giants, Giants. Kto na boisku wciąż siłę potwaja? Giants, Giants, Giants. Kto obronę wrogu rozbraja? Giants, Giants, Giants. Która drużyna tą energię wyzwala? Giants, Giants, Giants.
Oprawa dźwiękowa Pick Six została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl